Rozmowy nocą.
Dobry wieczór Państwu, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Zapraszam na dzisiejszą audycję Rozmowy nocą. Policyjne dane statystyczne są zatrważające. W ubiegłym roku padł rekord prób samobójczych dzieci i młodzieży. Jak mówią specjaliści, powinniśmy być bardzo czujni. To, co charakteryzuje depresję wśród dzieci i młodych osób i to, co ją odróżnia od depresji osób dorosłych, to impulsywne zachowania. To nie jest depresja w ciszy i w kącie. To może być dużo złości, wrogości, właśnie impulsywności. Bardzo trudnej do zrozumienia dla drugiego człowieka i dla samego siebie. Jak podkreśla mój dzisiejszy gość, nie ma jednej przyczyny powodującej depresję, ale jest szereg czynników zwiększających ryzyko. O depresji, jej przyczynach, a także o profilaktyce i byciu uważnym na dzieci. Moim i Państwa gościem jest Agnieszka Rożan, psycholog, psychoterapeuta, pracująca w gabinecie i w samodzielnym zespole psychologów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. W jakiej kondycji psychicznej jest obecnie młodzież?
Ciężko jest mi generalizować. Jednocześnie też widzę, że młodzież mierzy się z wieloma problemami. Mierzy się na pewno z wieloma problemami dotyczącymi właśnie zaburzeń nastroju. Niekiedy są to pewnego rodzaju epizody depresyjne, niekiedy jest to obniżony nastrój, niekiedy no właśnie możemy już zdiagnozować zaburzenie depresyjne. Młodzież często to także przejawia w różnego rodzaju zachowaniach i także myślach. Niekiedy mogą to być myśli rezygnacyjne, myśli samobójcze, które no, gdy doprowadzają do planów, są niezwykle niebezpieczne. To, co jest także takiego, z czym ja się często mierzę w gabinecie, ale także no, pracując na oddziale z młodymi dorosłymi, no, na pewno jest bardzo duża ilość samookaleczeń.
To największy problem? Te samookaleczenia, depresja właśnie?
Obecnie na pewno jest to bardzo istotny problem. Drugim takim także jakby częścią, ale no, troszeczkę z innej osi zaburzeń, to są różnego rodzaju zaburzenia lękowe. Mhm. Zaburzenia związane z lękiem zarówno społecznym, ale także z takimi fobiami prostymi, które wynikają bardzo często także z takiego trudu, że boję się oceniania, na przykład. No i tutaj to jest taka charakterystyka lęku społecznego. I też jest to tak naprawdę taka część bardzo mocno widoczna w gabinecie.
Jak patrzymy na statystyki, na badania, to te dane statystyczne dotyczące dzieci i młodzieży i depresji oraz takich stanów właśnie depresyjnych, no są zatrważające.
Tak, z 10% do 20%. Jednocześnie też pamiętajmy o tym, że to może wynikać z wielu czynników. Zarówno z samego wzrostu, jak i także z pewnej normalizacji na przykład diagnozy, czy z normalizacji chodzenia do psychologa. Psycholog, psychoterapeuta obecnie, to jest oczywiście moja myśl tylko i pamiętajmy też, że jednak funkcjonujemy tutaj w większym mieście. Mhm. I to jest taka moja obserwacja, no właśnie na podstawie jednak funkcjonowania w dużym mieście. No jednak, ale jest to taka sytuacja, która mierzy się z coraz większą akceptacją społeczną.
Czyli już się jakby nie wstydzimy?
Pamiętam, jak w mojej szkole chodzenie do psychologa szkolnego no było raczej karą, a już co najmniej obciachem dla innych osób, ale było pewną stygmatyzacją społeczną. Obecnie, jak pracowałam w szkole, na pewno wyglądało to zupełnie inaczej, a bynajmniej też moim głównym celem było właśnie normalizacja tak naprawdę właśnie no, tak zwanych usług psychologicznych.
Taki pierwsze znaki, które powinny nam zapalić czerwoną lampkę rodzicom, opiekunom, nauczycielom dotyczące dzieci, które jakby zaczynają mieć jakieś symptomy depresyjne, to co takiego?
Pierwszym takim najbardziej widocznym czynnikiem, szczególnie u dzieci i u młodzieży, jest zmiana. Mhm. I to jest tak naprawdę zmiana dotycząca głównie bardzo mocno zachowań, dlatego że dzieci bardzo mocno reagują behawioralnie albo somatycznie. Czyli tak naprawdę pewne zmiany, szczególnie na przykład jeżeli dziecko do tej pory dobrze się uczyło, a obecnie na przykład, no powiedzmy, otrzymuje stale złe oceny. Ja nie mówię, że zdarzy mu się dostać jedynkę w siódmej klasie, gdyż to jest normą. Jednak gdy na przykład przez dłuższą perspektywę no te oceny są znacznie różniące lub na przykład rezygnuje ze swoich pasji i to też nie chodzi o to, że zmienia ją, bo ma do tego prawo, ale w ogóle wycofuje się na przykład z relacji społecznych, czy na przykład bardzo mocno zmienia sposób swojego funkcjonowania. I ta zmiana może być dla nas takim no, pewnym czynnikiem do przypatrzenia się. o co chodzi, skąd ona wynika. Czy nawet no, do tej pory, jeżeli dziecko było, no powiedzmy, radosne, nagle jest bardzo płaczliwe, czy nagle staje się bardzo wybuchowe, to też na pewno jest dla nas taką czerwoną lampką do przyjrzenia się, skąd to wynika i z czego to wynika, bo nie musi to być zaburzenie depresyjne, ale może też coś się w życiu tego młodego człowieka dziać niepokojącego czy dla niego nieprzyjemnego.
Bo nam się kojarzy depresja z takim smutkiem, nostalgią. Tu może u dzieci inaczej to wyglądać, tak jak pani opowiada.
Tak, zdecydowanie u dzieci może to wyglądać inaczej i na pewno też warto na to zwrócić uwagę, że przebieg depresji, zaburzenia depresyjnego u dzieci, szczególnie młodszych, przebiega troszeczkę inaczej niż u nastolatków. U dzieci bardzo często on się wiąże z takimi zachowaniami, no, na przykład no, przez nas kolokwialnie uznawanych jako takie nieakceptowane społecznie. Czy to mogą być właśnie różnego rodzaju wybuchy złości, impulsywność, takie zachowania, które no, nawet nie są zachowania agresywne, ale no, szczególnie właśnie taka impulsywność, wybuchowość, gniew, bunt, taki, który troszeczkę nam się kojarzy z wiekiem tak naprawdę dojrzewania kolokwialnie, to właśnie może także być tym takim symptomem, który mówi, że ten młody człowiek nie potrafi poradzić sobie z tą emocją, nie potrafi jej wyregulować i w taki sposób o nim objawia, a w głębi duszy bardzo cierpi. Troszeczkę inaczej to jest u nastolatków. Nastolatkowie już mocniej tak naprawdę określają swój stan jako smutek. Młodsze dzieci też ciężej im jest określić swój stan jako długoterminowy smutek. One mówią, że coś im się dzieje, coś im się nie podoba. Tak naprawdę, chociaż też mam takie doświadczenia z gabinetu, że dzieci są bardzo mądre i tak naprawdę bardzo pięknie potrafią zapytane określić te swoje te stany właśnie przygnębienia czy smutku.
Jak pomóc młodym ludziom?
Och, to jest pytanie bardzo, bardzo, bardzo szerokie, no bo tutaj to zależy, czy my mówimy z punktu widzenia rodzica, czy mówimy z punktu widzenia psychologa, czy z punktu widzenia psychologa właśnie szkolnego, psychoterapeuty, czy systemu. No na pewno myślę, że to, co jest takie najważniejsze, żeby nie bagatelizować tych objawów, żeby się im przyjrzeć, żeby zapytać, żeby porozmawiać, jak długo to trwa, od kiedy to się pojawiło, czy coś się dzieje. No z młodymi ludźmi to jest super też istotne, żeby włączyć i zaangażować system rodzinny. Im młodszy człowiek, tym na pewno no, zaangażowanie systemu rodzinnego jest większe. No, już mówię tutaj nawet o sam proces terapii. Także no, myślę, że nie bagatelizować, nie mówić sobie, a jakoś to będzie, czy no co, ty nie przesadzaj. Tylko wziąć tego młodego człowieka tak naprawdę no, pod uwagę i zwrócić uwaga, że to może być coś, o czym chciałbym porozmawiać, bo coś mi się wydarzyło przykrego, a czasem może to być coś naprawdę dużego.
Jakie są przyczyny depresji, powody? Dlaczego ludzie, młodzi ludzie mają depresję? Ja wiem, że to pytanie jest takie, że gdyby odpowiedź była łatwa, to wszyscy byśmy robili wszystko, żeby ci młodzi ludzie nie mieli depresji, bo to jest pewnie złożony problem. Ale gdyby miała pani tak chociaż jakieś takie punkty zaczepne?
Na pewno bardzo dużo widać, znaczy zawsze podstawą jest biologia i pewnego rodzaju uwarunkowania genetyczne i biologiczne. Czy to wrażliwość układu nerwowego, czy to właśnie zmienne temperamentalne, czy to także tak naprawdę geny, z którymi także mogą zwiększać prawdopodobieństwo i ryzyko zachorowania na zaburzenie depresyjne. To jest, że tak powiem, podstawa. To, co później jest takim, bo możemy tutaj potem mówić o pewnych czynnikach, które zwiększają ryzyko zachorowania, czy ryzyko właśnie wystąpienia zaburzenia depresyjnego. I na pewno do takim czynnikiem, który zwiększa prawdopodobieństwo, są różnego rodzaju sytuacje trudne, traumatyczne, takie, które nazywamy, czy na przykład takie sytuacje, w którym no, młody człowiek traci jednego z opiekunów. To jest taka sytuacja na pewno, no, która może spowodować wzrost ryzyka zaburzenia depresyjnego.
Traci, czyli któryś z rodziców umiera?
Umiera, ale także no, na przykład są w sytuacjach rozstania, rozwodu, wyjazdu długoterminowego jednego z opiekunów. To też jest bardzo ważne tutaj, to bardzo też zależy, jakie zasoby ma ten drugi opiekun. I tak naprawdę, no, że tak powiem, z czym to dziecko zostaje, czy z czym ta młoda osoba i jakie dostaje zasoby i wsparcie od środowiska zewnętrznego także.
Gdyby miała pani powiedzieć, najlepsza profilaktyka to?
Najlepsza profilaktyka zawsze, myślę sobie, takie jest słowo klucz dla mnie, to jest na pewno relacja. To jest coś bardzo istotnego. Myślę, no, że jest takie zdanie, które kiedyś ze mną zostało, że to, co my możemy dać naszym dzieciom, to, co jest najważniejsze, to czas. I sama staram się o to dbać, zarówno jako mama, ale no, mocno też to przekazywać. Że tak naprawdę jest to największa profilaktyka, jaką możemy zrobić. Jednocześnie są różne sytuacje i ja też to rozumiem. Wychowujemy się w różnych środowiskach. Mamy różne zasoby. Mamy różną gotowość. Sami mamy różnego rodzaju trudności, z którymi się mierzymy. I mamy prawo czasem nie poradzić sobie, że tak powiem, bardzo kolokwialnie z tą sytuacją. Wówczas myślę, że super istotne jest, żeby sięgnąć po pomoc i wsparcie osób z zewnątrz. Czy to na początku psychologa szkolnego, czy to psychoterapeuty, czy to tak naprawdę no, psychologa klinicznego. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby tutaj uzyskać wsparcie specjalisty.
Mówi pani o dzieciach, które odwiedzają pani gabinet. W jakim wieku dzieci mogą mieć już depresję?
Na pewno zdarzało mi się pracować z dziećmi w wieku 6, 7, 8.
To są bardzo małe dzieci.
Tak, to są dzieci, które z reguły doświadczyły trudnej sytuacji, traumatycznej sytuacji, takiej właśnie albo wynikającej z rozstania, albo wynikającej ze straty, albo z jakiegoś traumatycznego wydarzenia w ich życiu. Może także z pewnej sytuacji, która była no właśnie niestabilna w ich życiu, z pewnej niestabilizacji. Bo także właśnie to, co jest bardzo charakterystyczne u dzieci, troszeczkę o czym też zaczęłam mówić, ja tak troszeczkę łączę te wątki, ale tak myślę sobie o tym, na co warto zwrócić uwagę, czego warto nie bagatelizować, to, że dzieci bardzo często tak naprawdę te objawy widać właśnie w somatyce, czyli że boli mnie brzuszek, boli mnie głowa, czy właśnie na przykład pewnego rodzaju choroby, które się pojawiają, wymioty, tak, to także no, są czy trudności ze snem, także tutaj zwróćmy uwagę, nadmierna senność, to tak, bo my czasem tak mówimy, a tutaj mamy takiego śpiocha, tak, ale także no właśnie ta nadmierna senność, szczególnie w sytuacji, kiedy kiedyś tak nie było, na pewno jest niepokojąca i taka zastanawiająca, bardziej może nie, że niepokojąca, ale taka do obserwacji, do przegadania, do przyjrzenia się.
Wspomniała pani o młodych dorosłych, to taki wiek około 18 lat?
Młody dorosły to taki człowiek, u którego właśnie już ma, według prawa jest pełnoletni i decyduje sam o sobie, jednocześnie jego osobowość stale się kształtuje, gdyż no, mowa jest o tym, że osobowość kształtuje się do około 21 roku życia. I tak naprawdę właśnie ta osoba młoda, dorosła, celem osoby młodej, dorosłej jest działanie autonomiczne, czyli tak naprawdę sprawcze działanie na swoją własną korzyść, no i oczywiście możliwość popełniania przez różnego rodzaju błędów, które są naturalne.
Na Wydziale Psychiatrii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku widzi pani dużo młodych dorosłych, tak jak pani opisała, którzy mają problemy z depresją, z samookaleczaniem, z próbami samobójczymi?
Tak, no na pewno jest to miejsce, w którym bardzo dużo osób młodych, dorosłych zgłasza się, czy jest tak naprawdę kierowane, gdyż żeby skorzystać tutaj ze wsparcia oddziału szpitalnego, potrzebne jest skierowanie.
W szpitalach są miejsca dla dzieci i młodzieży?
W Gdańsku tak naprawdę no, funkcjonuje jeden oddział. Jest to oddział na Srebrzysku. Ogólnie sytuacja polska jest bardzo trudna. My tutaj mamy no, jeden oddział, który no, ma ograniczoną liczbę miejsc. I no, jest to na pewno bardzo, bardzo trudna sytuacja, jeżeli chodzi o psychiatrię dziecięcą polską. Jest to sytuacja na pewno do systemowej zmiany. Są na to, wiem, że myśli jednocześnie, no mam nadzieję, że szybko się to przerodzi w działania.
Pytam też o tych młodych dorosłych i o dzieci, bo tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, te takie, nie powiem, że niewyleczone, ale może nieprzegadane albo nierozwiązane jakieś traumy, problemy czy pierwsze symptomy depresji wracają później u dorosłych już jako taka pełnorozmiarowa depresja, jeśli możemy tak w ogóle to nazwać.
Tak, to znaczy zaburzenie depresyjne to jest no, u osób dorosłych, to tak naprawdę jest no, tak naprawdę no, zaburzenie, które trwa przez pewien czas, czyli co najmniej przez miesiąc, jest związane z obniżeniem nastroju, z pewnego rodzaju anhedonią, czyli wycofaniem się z pewnego rodzaju działań, z odczuwaniem przyjemności. I tak naprawdę właśnie no, występuje taka triada depresyjna, czyli że ja myślę o sobie, o świecie jako o czymś nieprzyjemnym i o czymś, co nie ma sensu. I także przede wszystkim o tej przyszłości też tak sobie myślę, nie widzę tak naprawdę sensu w działaniu przyszłości. Jeżeli wracając tutaj tak naprawdę do pytania, no to bardzo często jest tak, że nie ma możliwości postawienia diagnozy w ogóle u osób dorosłych bez stworzenia, tak jak no, to się nazywa w psychologii, psychoterapii, konceptualizacji pacjenta, czyli tak naprawdę zastanowienia się na tym, co jest przyczyną, skąd się to wzięło. Skąd się wzięły te negatywne przekonania o świecie? Skąd się wzięły negatywne przekonania o mojej osobie? Jakie były wydarzenia właśnie w przeszłości? Co mogło, co obecnie uruchomiło tak właśnie, tak zwany schemat właśnie tego typu działu, który uruchomił takie myśli automatyczne, negatywne? Czyli bardzo mocno zastanawiamy się zawsze, co jest przyczyną, dlatego że jeżeli będziemy tylko pracowali nad skutkiem, czyli nad objawami, to tak naprawdę ta przyczyna cały czas będzie i jest duże prawdopodobieństwo nawrotów.
A da się wyciągnąć dzieci z depresji?
To znaczy, mogę tutaj mówić na podstawie badań, że tak naprawdę no, badania mówią, że sama psychoterapia, ja tutaj mówię tylko o poznawczo-behawioralnej, dlatego że ja pracuję w tym nurcie, uznaję tak naprawdę no, za bardzo skuteczny tutaj sposób radzenia sobie z zaburzeniem depresyjnym i sama psychoterapia tak naprawdę już w 50% może wesprzeć dzieci i młodzież. Tutaj, jeżeli już mówimy tutaj o takim zaburzeniu klinicznym, depresyjnym, tak? Nie o epizodzie, czy nie o obniżonym nastroju. A w miksie tak naprawdę z farmakologią to nawet 75-80% wsparcia czy polepszenia funkcjonowania możemy uzyskać.
Pierwszy krok to rozmowa rodzica, opiekuna, nauczyciela z dzieckiem. Drugi, szukanie specjalisty?
Myślę, że jest to bardzo ważny krok. Też tak sobie o tym myślę, gdyż pracowałam w szkole i myślę, że jest to bardzo, bardzo ważne, że ja to tak troszeczkę traktowałam i myślę, że to jest takie ważne, żeby to tak funkcjonowało, że szkoła jest takim miejscem, które odkrywa nieraz pewien problem, zauważa pewien problem, wspiera i kieruje. Jednocześnie myślę, że to nie jest miejsce takie idealne do terapii, gdyż ciężko jest przeżywać czy rozmawiać o swoich trudach, gdy wiem, że za 5 czy za 10 minut mam klasówkę z historii na przykład. Dlatego na pewno szukamy takiego bezpiecznego miejsca, w którym dziecko będzie mogło skorzystać z regularnego wsparcia o określonej godzinie. To także daje poczucie bezpieczeństwa i po prostu właśnie zapewniamy to także zewnętrzne poczucie bezpieczeństwa.
Przed pójściem do psychologa, psychoterapeuty z dzieckiem, z młodym człowiekiem, warto z nim porozmawiać, powiedzieć, gdzie idziemy, żeby on też nie czuł się taki stygmatyzowany. Nie wiem, czy to
tak,
dobre
tak,
myślenie.
Tak. Ja bardzo często rodzice się mnie pytają, rozmawiają ze mną przez telefon, mówią mniej więcej, w czym jest problem, albo, bo ja zawsze pracuję tak, że na pierwszą konsultację zawsze zapraszam tylko osoby dorosłe, żebyśmy mogli spokojnie porozmawiać tak naprawdę o tym, co jest trudnością, co jest kłopotem, zarówno z punktu widzenia ich jako dziecka, czy jako rodziny. Także zbieramy oczywiście szczegółowy wywiad właśnie rozwojowy, o którym dziecko czy młody człowiek może albo nie pamiętać, albo nie musi znać wszystkich faktów. Dlatego no, to jest takie ważne, że najpierw spotykamy się z osobą dorosłą i potem właśnie tutaj często pojawia się to pytanie, no dobrze, no to teraz jak ja mam powiedzieć? No bo jednak no, nie jest to takie najłatwiejsze. No ja mówię, że zawsze warto mówić prawdę, tak, czyli że idziemy do psychologa. Ja dzieciom lubię tak siebie określać jako panią od emocji. To jest skuteczne i to działa. Mówię też o tym, że no, uczymy się w szkole wielu przedmiotów. Uczymy się przyrody, biologii, geografii, historii. Uczymy się, jak sobie radzić. Jednocześnie mało jest takich przedmiotów właśnie, które uczą nas tego, co na co dzień także jest ważne, czyli właśnie emocje, zachowania społeczne, potrzeby. No i tego będziemy się tutaj uczyć.
I działa? Dzieci otwierają się?
Tak, oczywiście tutaj myślę, że też jest super, super ważna relacja. I tak, tak jak zawsze jestem zwolennikiem i uważam, że relacja terapeutyczna tak naprawdę jest jedną z najważniejszych, także bardzo skutecznych działań wspierających.
Dziewczynki, chłopcy, w jakim wieku najczęściej popadają dzieci czy młodzież właśnie na depresję, na takie stany lękowe?
To znaczy, stany lękowe, a depresja troszeczkę to wygląda inaczej, dlatego że tutaj no, na pewno to są w ogóle zaburzenia z innych osi i na pewno warto też byłoby to rozdzielić. Ma to troszeczkę inne początki. Niekiedy te na przykład zaburzenia lękowe są widoczne w młodszym wieku, wynikają z wrażliwości układu nerwowego, też bardzo często widać takie trudności właśnie adaptacyjne, na przykład do przedszkola czy do szkoły, pewnego rodzaju wycofanie, unikanie. Z zaburzeniem depresyjnym z reguły przychodzą do mnie osoby pod koniec szkoły podstawowej. To jest taka tendencja, którą można zauważyć i to wynika także z roli rozwojowej, dlatego że młody człowiek ma już pewnego rodzaju wgląd. Też zaczyna się tutaj burza hormonów, która nie wspiera na pewno nastroju, a raczej wpływa na jego chwiejność. I tak naprawdę tutaj też wtedy bardzo mocno widać zarówno także te czynniki dziedziczne, genetyczne, jak i ewentualnie środowiskowe wsparcie, które dziecko otrzymało, albo te zasoby, które posiada. Bo nieraz oczywiście, bo to jest tak, że my jako rodzice bardzo dobrze chcemy dla naszych dzieci. I to nie jest tak, że my robimy coś źle, tylko ja tak sobie o tym no, staram się myśleć, że robimy najlepiej, jak potrafimy, albo najlepiej, jak umiemy. A troszeczkę naszą rolą jest też to, żeby ewentualnie uczyć i wspierać i pomagać.
To tak na koniec podsumowując. Obserwujmy nasze dzieci, rozmawiajmy i dbajmy o relacje.
Na pewno. Korzystajmy ze wsparcia sieci psychologów, psychoterapeutów w momencie, kiedy tak naprawdę nie wiemy, czy jest to coś, co nas niepokoi, czy tak naprawdę właśnie śmiało jesteśmy w stanie sobie sami jako rodzina poradzić.